Rozpoczynamy dzisiaj studia 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie znajdziemy kilka pięknych przypowieści opowiedzianych przez Jezusa. Przypowieści, podobieństwa to ważna część nauczania Jezusa. Podobieństwo przedstawia daną prawdę w formie krótkiej opowieści. Najprostsza definicja podobieństwa przypowieści biblijnej brzmiałaby następująco. Jest to ziemska opowieść o niebiańskich sprawach. Przypowieść posiada tę wielką zaletę, że ułatwia znalezienie prawdy. Kiedy słuchamy podobieństwa, przypowieści opowiedzianych przez Jezusa, powinniśmy zadać sobie pytanie, jaka w nim kryje się prawda? Jakie ma ona znaczenie dla mnie? Co ta przypowieść ma mi do powiedzenia? Często trudno komuś powiedzieć prawdę wprost. Lepiej go postawić w sytuacji, kiedy sam tę prawdę odkryje. Dopóki nie odkryjemy danej prawdy sami dla siebie, dopóty będzie ona jakby czymś z drugiej ręki, czymś z zewnątrz. Co więcej, jeśli nie odkryjemy danej prawdy sami, to z pewnością szybko o niej zapomnimy. Podobieństwo, przypowieść zmusza nas do wyciągania własnych wniosków, zmusza nas do myślenia, a jednocześnie czyni daną prawdę czymś prawdziwym, utrwala ją w pamięci. Z drugiej strony, podobieństwo ukrywa prawdę przed tymi, którzy bądź są zbyt leniwi, żeby myśleć, bądź zbyt zaślepieni przesądami, uprzedzeniem. Podobieństwo obarcza nas odpowiedzialnością za szczere i uczciwe potraktowanie danej nauki. Przypowieść objawia prawdę temu, kto pragnie prawdy. Zakrywa ją przed tym, kto nie chce jej poznać. A więc to, jak wiele skorzystamy, studiując podobieństwa Jezusa, zapisane w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, zależy od nas, od naszej postawy, od naszej gotowości na przyjęcie prawd, które Jezus pragnie nam objawić. Wsłuchajmy się teraz w słowa przypowieści o siewcy, przypowieści o czworakiej roli. Od początku 13 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy. Jezus wyszedł pewnego dnia z domu i usiadł nad brzegiem jeziora. Ponieważ zgromadziło się wokół Niego dużo ludzi, wszedł do łodzi i usiadł, a tłum stał na brzegu. On zaś mówił im o wielu sprawach w przypowieściach. Powiedział tak. Pewien siewca poszedł siać zboże i gdy siał, niektóre ziarna padły na pobocze drogi, a ptaki przylatywały i zjadały je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie gleba była płytka. Powschodziły wprawdzie szybko z powodu cienkiej warstwy ziemi, ale gdy słońce przygrzało, uschły, zanim zdążyły się zakorzenić. Inne ziarna wpadły między chwasty, które się rozpleniły i zagłuszyły je. Jeszcze inne padły na żyzną glebę i obficie obrodziły. Jedne kłosy dały 100 ziaren, drugie 60, a inne 30. Jest to obraz w Palestynie każdemu dobrze znany. Jezus posłużył się aktualną sytuacją w celu przedstawienia prawd daleko poza nią wykraczających. Z tekstu greckiego, oryginalnego tekstu Nowego Testamentu, wynika, że nie chodziło o jakiegoś siewcę, ale o konkretnego siewcę, który w tym momencie, gdy Jezus naucza w łodzi, rzeczywiście szedł przez pole. Jezus wskazał na niego palcem i rozpoczął: spójrzcie na siewcę, który wyszedł rozsiewać ziarno na tym polu. Jezus rozpoczyna od tego, co w danym momencie wszyscy mogli rzeczywiście zobaczyć. Otwiera umysły słuchaczy na przyjęcie prawdy, która wykraczała daleko poza to, co mogli zobaczyć. W Palestynie istniały wtedy dwa sposoby dokonywania siewu. Siano ziarno w ten sposób, że siewca czerpał je garścią i rozrzucał szeroko na ziemię. Oczywiście, jeśli wiał wiatr, wtedy niejedno ziarno było porywane pod muchem i unoszone, nieraz poza obszar roli. Była też inna metoda, którą posługiwali się ludzie leniwi. Nie była ona bardzo rozpowszechniona. Worek z ziarnem kładziono na grzbiet osła, w worku czyniono otwór, puszczano zwierzę, by sobie chodziło po polu i w tym czasie ziarno wysypywało się. W tym wypadku część ziarna spadała też na właściwe miejsce, ale bywało tak, że gdy zwierzę przechodziło na przykład przez ścieżkę, duża część ziarna upadała na nią. W Palestynie pola ciągnęły się długimi pasami. Istniały pomiędzy tymi pasami miedze, które wykorzystywano jako ścieżki do chodzenia. Były one twardo ubite stopami przechodniów. O takiej ścieżce myślał zapewne Jezus, gdy mówił o ziarnie, które upadło na drogę. Jeśli ziarno upadło na taką ubitą ścieżkę, to wówczas nie miało żadnych szans zapuszczenia korzeni w głąb gleby, podobnie jakby upadło na bity trakt. Grunt skalisty to nie ziemia pokryta licznymi kamieniami. Chodziło raczej o coś, co było zjawiskiem powszechnym w Palestynie, mianowicie o cienką warstwę ziemi przyklejoną do znajdującej się pod nią ubitej skały. Ta warstewka ziemi mogła liczyć zaledwie kilka cali grubości. Oczywiście na tego rodzaju gruncie ziarno mogło wykiełkować szybko, ponieważ taki grunt łatwo się nagrzewał pod promieniami słońca. Z tego powodu, że warstwa była jednak zbyt cienka, roślina, zapuszczając korzenie głębiej w poszukiwaniu pożywienia i wilgoci, napotykała na skałę. Wówczas umierała, nie była bowiem w stanie znieść upału słonecznego. Grunt ciernisty natomiast stanowił pułapkę. W czasie siewu ziemia wyglądała tu czysto. Każdy ogród wygląda czysto, jeśli się go na świeżo przeorze, przekopie. We wnętrzu ziemi tkwią jednak małe korzonki perzu i innych chwastów oraz nasionka różnych roślin przyczajone do wykiełkowania. Każdy ogrodnik wie, że chwasty rosną szybko, z siłą, która nie cechuje wielu pożytecznych roślin. I tak rosną razem dobre nasiona i chwasty. Chwasty jednak są tak mocne, że zagłuszczają życie wyrosłe z dobrego nasienia. Roślina umiera, a chwasty krzewią się bujnie. Czwarty rodzaj ziemi, ziemia dobra, to gruba warstwa gleby czystej i miękkiej. Ziarno może tu łatwo kiełkować. Znajduje dla siebie dość soków żywotnych, może rosnąć bez ograniczeń. Dobra ziemia zapewnia obfity plon. Taki barwny i zrozumiały dla wszystkich obraz wyrysował Jezus przed oczyma swoich słuchaczy. Przypowieść o siewcy została wyjaśniona przez samego Jezusa. Od 18 wiersza 13 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy, jak Jezus mówi: posłuchajcie wyjaśnienia przypowieści o siewcy. Do tego, kto słucha o Królestwie Bożym, a nie rozumie, przychodzi zły i wyrywa to, co zasiane w jego sercu. Tak właśnie jest z ziarnem, które padło na pobocze drogi. Z innymi jest jak z glebą kamienistą, na którą pada ziarno. Słuchają słowa i natychmiast przyjmują je z radością, ale nie dają mu się zakorzenić. Brak im stałości i nadchodzi cierpienie lub prześladowanie z powodu Słowa Bożego. Natychmiast się załamują. Z innymi jest tak jak z ziarnem, które padło między chwasty. Słuchają wprawdzie słowa, ale troski życia codziennego i łuda dobrobytu zagłuszają słowo, także nie odnosi skutku. Są zaś tacy, co przyjmują ziarno na dobrą glebę. Ci słuchają słowa, rozumieją je i jedni z nich przynoszą plon 100 razy większy, drudzy 60, a inni 30 razy większy. Istnieją różne sposoby przyjmowania Słowa Bożego. Jego wzrost zależy od serca, które je przyjmuje. Los każdego wypowiedzianego słowa zależy od słuchacza. Posłuchajmy, co naucza Jezus. Kim są owi słuchacze, których opisuje przypowieść Jezusa, pod adresem których Jezus rzuca przestrogi? Po pierwsze, to słuchacze o zamkniętym sercu. Są ludzie, do których serca słowo nie jest w stanie trafić, podobnie jak nie jest w stanie wyrosnąć ziarno, które padło na drogę wydeptaną przez wiele stóp. Istnieje wiele przyczyn, które zamykają serce człowieka. Na przykład uprzedzenie może uczynić człowieka ślepym na wszystko, czego nie chce widzieć. Wstręt do przyjmowania pouczeń wznosi barierę nie do pokonania. Niechęć do uczenia się może wypływać z dwóch źródeł. Może być wynikiem pychy, która nie chce znać tego, co winna wiedzieć, oraz z powodu lęku przed przyjęciem jakiejś nowej prawdy i jej przemyśleniem. Człowiek może nieraz zamknąć swoje serce z powodu uchybień charakteru, z powodu złego postępowania. Może bowiem chodzić o prawdę, która potępia to, w czym dany człowiek ma upodobanie. Wielu ludzi nie chce słuchać ani uznać prawdy, która ich potępia. Nikt bowiem nie jest tak ślepy jak ten, kto świadomie nie chce widzieć. Drugi rodzaj słuchającego Słowa Bożego to słuchacz, którego serce przypomina grunt skalisty. To człowiek, który nie chce się zastanowić, który nie chce przemyśleć danego problemu do końca. Są ludzie ulegający każdej nowej idei. Szybko chwytają daną myśl i równie szybko ją porzucają. Chcą być zawsze modni. Angażują się w nowe przedsięwzięcia z entuzjazmem, ale gdy zjawiają się kłopoty, porzucają podjęte dzieło. Życie pewnych ludzi zaśmiecają podjęte, lecz niezrealizowane decyzje. Niejeden przypomina człowieka, o którym tu mówimy. Słysząc słowo, wzrusza się do głębi. Nikt jednak nie może opierać życia tylko na uczuciu. Człowiek ma rozum. Jego moralnym obowiązkiem jest posiadanie rozumnej wiary. Chrześcijaństwo wysuwa pewne wymagania, które trzeba poznać, zanim się je zaakceptuje. Chrześcijańska ofiara nie jest tylko przywilejem, ale łączy się z odpowiedzialnością. Porywczy entuzjazm często zamienia się w słomiany ogień. Uczniem Chrystusa nie może być ten, kto owszem z entuzjazmem i ze wzruszeniem przyjmuje Słowo Boże, ale potem szybko je porzuca i nie okazuje posłuszeństwa i wytrwałości niezbędnej w drodze za Panem. Trzeci rodzaj słuchacza Słowa Bożego to ktoś, kogo serce przypomina rolę zarośniętą chwastami. To słuchacz, którego interesuje tak wiele spraw, że niektóre nieraz najważniejsze umykają z pola jego widzenia. Współczesne życie charakteryzuje się tym, że coraz bardziej tonie w gęstwinie spraw, że biegnie coraz szybciej. Za mało czasu pozostaje na modlitwę. Przepracowanie powoduje, że zapomina się o studiowaniu Słowa Bożego. Można być tak zaangażowanym w różnych komitetach, w pracy zawodowej, w działalności społecznej, a nawet w działalności charytatywnej, że nie ma czasu dla tego, od którego pochodzi wszelka praca, służba i miłosierdzie. Praca tak może porwać człowieka, że nie jest w stanie myśleć o czymkolwiek innym. Niebezpieczne mogą być nie tylko złe rzeczy. Są rzeczy dobre, ale trzeba pamiętać, że dobre są wrogiem najlepszego. Dany człowiek niekoniecznie musi świadomie eliminować z życia modlitwę, Biblię i Kościół. Może nawet często myśleć o nich i pragnąć znaleźć na nie czas, ale na przeszkodzie staje jego przeciążone życie. Trzeba zważać, aby Chrystusa nie pozbawić pierwszego miejsca w naszym życiu. I w końcu jest także dobry słuchacz. Człowiek, który przypomina dobrą ziemię. Przyjęcie słowa przez niego następuje w czterech etapach. Podobnie jest jak dobry grunt, jego serce jest otwarte. Jest zawsze gotów uczyć się. Jest gotów słuchać. Nie jest zbyt dumny albo zajęty, żeby słuchać. Wielu ludzi uniknęłoby zawałów serca, gdyby zatrzymali się na chwilę. Posłuchali głosu mądrego przyjaciela, głosu Boga. Dobry słuchacz rozważa, rozmyśla nad różnymi problemami. Wie, jakie to ma dla niego znaczenie. Przyjmuje to, co dobre. Słuchanie przemienia potem w czyn. Rodzi dobry plan z dobrego ziarna. Prawdziwy słuchacz to ten, który słucha, który rozumie i który stosuje się do usłyszanych wskazań Bożego Słowa. Jakże ważne jest, drogi przyjacielu, byśmy także i my byli dobrymi słuchaczami, uczniami i wykonawcami Bożego Słowa. Przypowieść o siewcy ma zastosowanie nie tylko w odniesieniu do słuchaczy Słowa Bożego, ale także do jego głosicieli. Nauka tej przypowieści odnosi się również do głoszących Słowo Boże. była przeznaczona nie tylko dla przygodnych słuchaczy, ale również dla ścisłego grona uczniów. Nie trudno spostrzec, że w sercach uczniów powstawało nieraz zniechęcenie. Jezus był dla nich wszystkim. To prawda, był najmądrzejszy, najcudowniejszy, jednak z ludzkiego punktu widzenia odniósł niewiele sukcesów. Zamknęły się przed nim bramy synagog, przełożeni ortodoksyjnej religii byli jego najgorszymi krytykami, pragnęli go zgubić. To prawda, że lud przychodził go słuchać. Niestety, niewielu jednak przeżyło odrodzenie. Ludzie przychodzili do niego przede wszystkim po to, by skorzystać z jego mocy uzdrawiania, a kiedy ich uleczył, odchodzili, zapominając o nim. Faktycznie, wielu przychodziło do niego tylko po to, by coś otrzymać. Uczniowie zauważyli, iż w stosunku do Jezusa przełożeni żywili tylko wrogość, a tłum interesował się nim jedynie przelotnie. Nie dziwmy się więc, że w sercach uczniów powstawało nieraz uczucie zwątpienia, nawet zawodu. Jaką naukę zawiera przypowieść dla rozczarowanego kaznodziei? Dla zniechęconych lekcja tej przypowieści jest przejrzysta. Żniwo jest pewne. Punktem kulminacyjnym lekcji jest obraz ziarna słowa, które przynosi obfity plon. Co prawda, jedno ziarno może upaść obok drogi, może je zjeść ptactwo, inne może upaść na grunt skalisty i nigdy nie dojrzeć, inne upadnie między ciernie, które je zagłuszą na śmierć, ale mimo wszystko żniwo nadejdzie. Dzień żniwa jest pewny. Żaden rolnik nie spodziewa się, że każde zasiane ziarno zakiełkuje i wyda plon. Każdy rolnik wie doskonale, że jedno ziarno zostanie powiane przez wiatr, że inne upadnie na miejsce, gdzie nie ma możliwości wzrostu. To jednak nie zniechęca go i sieje nadal. Nie traci nadziei, że nadejdzie dzień żniwa. Rolnik sieje, wiedząc, że jeśli nawet pewne ziarno się zniszczy, tym niemniej żniwo na pewno nadejdzie. Tak więc przypowieść ta jest słowem zachęty dla tych, którzy rozsiewają ziarno Bożego Słowa. Naszym zadaniem jest siać Słowo Boże, nie zniechęcać się. Sprawę tego, co z niego wyrośnie, należy pozostawić Bogu. Człowiek, który rozsiewa ziarno, nie powinien spodziewać się szybkich rezultatów. Naturalny wzrost odbywa się bez pośpiechu. Upływa wiele czasu, zanim na przykład żołądź stanie się dębem. Nieraz upływa również wiele czasu, zanim ziarno Słowa Bożego zakiełkuje w sercu człowieka. Bywa tak, że słowo wszczepione w serce w latach chłopięcych, dziecięcych, przez długi czas drzemie tam spokojnie, aż pewnego dnia obudzi się i uchroni człowieka w chwili wielkiego pokuszenia i ustrzeże jego duszę od śmierci. Żyjemy w świecie, w którym oczekuje się szybkich efektów naszego działania. Powinniśmy jednak siać ziarno słowa w cierpliwości i w nadziei, wiedząc, że w niektórych przypadkach żniwa doczekamy się dopiero po wielu latach. Jednak wieczną prawdą jest, że sianie Bożego Słowa nigdy nie jest daremne i że w ostatecznym rozrachunku przyniesie wspaniały plon.